Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, z nami zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie pośle, rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku zakłóceń na rynku zbóż w związku z wojną w Ukrainie, tak to trochę enigmatycznie brzmi, otrzymają pomoc, to zapowiedział w czwartek wicepremier, minister rolnictwa. Pomoc to dopłaty do każdej sprzedanej tony pszenicy lub kukurydzy. To wystarczy, żeby rolnicy nie wychodzili na drogi?
Nie wystarczy, panie redaktorze. Przede wszystkim rząd i pan premier Kowalczyk popełnili błąd, doprowadzając do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy na rynku. Czyli do tego, że wjechało w niekontrolowany sposób, nie wiem, według moich szacunków około 2,5 miliona ton zbóż, głównie kukurydzy i pszenicy, i rozregulowało nam totalnie rynek, obniżając bardzo mocno ceny, a przede wszystkim zapełniając magazyny tych, którzy normalnie kupowali od rolników zboże, przerabiali je zazwyczaj na pasze. A dzisiaj, jak ktoś chce sprzedać, mówią, ale my mamy pełno. A jeżeli jeszcze kupili za tak niską cenę, o której ostatnio na spotkaniu z rolnikami się dowiedziałem, że tonę pszenicy na Ukrainie, ci, którzy później w jakikolwiek sposób, nie wiem, przedostają się przez naszą granicę, mogą kupić za 50, uwaga, szanowni państwo, $50. Czyli sposób na spekulacje ogromny. No i stało się, co stało. Także dzisiaj pan premier Kowalczyk wolałbym, żeby nie musiał szukać rozwiązań, które moim zdaniem nie będą skuteczne, bo raz, że ograniczają tylko do 50 hektarów, ograniczają do 60% tylko plonu, jacy rolnicy mieli. Różnicują w zależności od województw, bo nie wiem, czy pan wie, że nasi rolnicy będą mogli tylko dostać 150 zł do tony.
Rolnicy zachodniopomorskiego, rozumiem, tak?
Tak, a myśli pan, że w zachodniopomorskim nie ma ukraińskiej pszenicy czy kukurydzy? Jest. Jest. I to całkiem spore ilości, bo tacy, którzy chcą się połasić na kilkaset złotych, takich nie brakuje. Niestety wśród nich też są nieuczciwi rolnicy. I to jasno też powiem.
No tak, bo
są
to trzeba powiedzieć, że robią to Polacy, szkodzą polskiemu rynkowi. Panie pośle...
Znaczy, robią to Polacy, którzy korzystają też z tej sytuacji, która się dzieje, ale czy myślą o tym, że rynek, na który rozregulowują, to jest wózek, na którym oni również siedzą? Dzisiaj zarobią 300 zł. Za rok być może tego rolnika, którego kupowali, już go nie będzie. I co wtedy?
No tak, ale ja tak się zastanawiam, czy nie było czasu na to, żeby zareagować rolnicy.
Także, był czas.
Także politycy, bo pan przecież od wielu miesięcy pan apelował o to, żeby ten kanał transportu ukraińskiego zboża uszczelnić, bo on w tej chwili jest nieszczelny i to zboże się po prostu rozlewa. Może po prostu zrobiono to celowo, bo komuś się to opłaca.
Znaczy, panie redaktorze, dobrze pan powiedział, że od wielu miesięcy my mówiliśmy o kaucji. Wprowadzamy kaucję. Pomagamy Ukrainie, ale wprowadzamy kaucję, żeby przypadkiem to zboże nie zostawało na granicy. Nie słuchali. Nie chcieli słuchać. Dzisiaj też nic nie chcą z tym zrobić, bo dzisiaj my mówimy cło lub kaucja. Czy pan minister Kowalczyk rozmawia o czymś takim? Przecież to ta pszenica nadal i ta kukurydza będzie jechała w jakikolwiek, czy to będzie techniczna, czy to będzie w jaki inny sposób. Dopóki będzie się to komukolwiek opłacało, dopóki to będzie kwitło. Pan minister Kowalczyk powinien tam przede wszystkim zastopować tą rzecz. Druga rzecz, pokazać rolnikom, powiedzieć rolnikom, w jaki sposób zamierza zdjąć nadwyżkę zboża. Bo dzisiaj, panie redaktorze, to, że rolnik dostanie, załóżmy, te 150 zł, ale on musi jeszcze sprzedać. A jeżeli ci, którzy zawsze kupowali od niego, są dzisiaj zapchani, to komu sprzeda? To o to bym oczekiwał od ministra. W jaki sposób chce sprzedać? Ma grupę Polski Holding Spożywczy. Niech uruchomi. A co się okazuje? Elewar jest zapchany ukraińską zbożem. To jest skandal, panie redaktorze. To, co niestety to ministerstwo robi.
Panie pośle, czy politycy PSL-u, w tym także pan, rozmawia z ministrem Kowalczykiem? Bo na razie to słyszę, że tylko Solidarność Rolników Indywidualnych. No, o tyle, o ile rozmawia, to bardziej chyba wychodzi na ulicę. I do tej akcji zapoczątkowanej przez Zachodniopomorską Solidarność bodajże 14 lutego dołączą kolejne województwa i będą strajkować rolnicy. Czy politycy PSL-u rozmawiają z ministrem Kowalczykiem właśnie o tych tematach?
Panie redaktorze, ja z rolnikami rozmawiam od samego początku. Zanim Solidarność RI wyjechała, to ja już z rolnikami na spotkaniach i na pierwszych protestach byłem. To jeżeli dziwne, że RI Solidarność, która tak była zakochana do rządzących, dzisiaj zaczyna otwierać oczy. Ale dobrze, niech otworzą te oczy, bo widzą, co się dzieje. Natomiast ja rozmawiam z ministrem, jednym, drugim, trzecim ministrem, wiceministrem rolnictwa, z ministrem Kowalczykiem osobiście nie. Wtedy, kiedy mam taką możliwość, ostatnio był w województwie minister Kowalski, rozmawiałem z nim osobiście na temat ziemi, bo ten temat też nadal jest w naszym województwie bardzo istotny. I tylko, że panie redaktorze, po drugiej stronie trzeba mieć kogoś, kto ma argumenty, chce rozmawiać na argumenty i chce słuchać przede wszystkim. Moim zdaniem nie ma słuchania, nie ma wyciągania wniosków i to, co doprowadziło teraz ze zbożem, wcześniej z fatalną sytuacją w trzodzie chlewnej, pogarsza się sytuacja w mleku. Mówimy, że zaczynamy mieć problem z hodowcami bydła. Gdzie jest to Ministerstwo Rolnictwa, które powinno chronić nasz rynek? A ono tylko próbuje gasić i to jeszcze gasić z Brukseli zamiast chronić nasze rolnictwo. Obawiam się, że niestety to nie jest dobry minister, to nie jest dobry resort, a ludzie tam pracujący w większości są przypadkowymi, bo na 6 wiceministrów, 4 w ogóle nie ma nic wspólnego z rolnictwem. Za naszych czasów byłoby to po prostu niemożliwe.
Zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Panie pośle, zmienimy temat i porozmawiamy o polityce, bo wybory za pasem już jesienią. Wspólna lista, na razie lista spraw do załatwienia, tak to nazwaliście. Zarówno wy, jak i politycy Polski 2050 Szymona Hołowni. Rzeczywiście jest wam po drodze z Szymonem Hołownią?
Rozmawiamy z Szymonem Hołownią od wielu już miesięcy, zresztą podobnie jak z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Wydawać by się nam mogło, że taka lista może być alternatywą do tych dwóch skrajności. Mówię tu o głosowaniu na PiS lub też na Koalicję Obywatelską, bo część ludzi nie potrzebuje skrajności, część ludzi potrzebuje środka. Nie może tak zmienić od razu swoich przekonań. Odchodząc od PiS-u, nie pójdzie od razu głosować na Platformę. My próbujemy właśnie dać im taką alternatywę, bo Polska nie jest tylko biała i czarna, tylko jest szara w wielu przypadkach i dlatego od samego początku mój lider, Władysław Kosiniak-Kamysz, mówił o dwóch silnych listach i miejmy nadzieję, że te kolejne tygodnie spowodują, że jednak domówimy się. Będzie możliwość, opracujemy sprawy list wyborczych, tych wszystkich punktów programowych, które nas łączą, ale to jeszcze jest przed nami. Ja jeszcze dzisiaj bym całkowicie nie rozstrzygał, bo to obie strony muszą tego zdecydowanie chcieć. My jesteśmy na to otwarci, od wielu już tygodni o tym mówimy. Czy ruch Szymona Hołowni, który zrobił krok, zrobi następny, okaże się w najbliższym.
No, na razie Szymon Hołownia w sondażach bryluje, bo ma więcej punktów procentowych niż Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja nie chcę bagatelizować tych wyników sondażowych, dlatego że zazwyczaj tak było, że sondaże sondażami, a później jak przychodziły wybory, to PSL cały czas się dostawał do Sejmu i przekraczał ten próg wyborczy, którego dzisiaj w sondażach nie przekracza. Ale chciałem zapytać o coś zupełnie...
Panie redaktorze, nie zgadzam się z panem, bo pan pewnie ma jeden ostatni sondaż wyborczy, znaczy w głowie, a jakby pan brał kilka ostatnich, to na pewno zawsze jesteśmy powyżej.
To prawda, że trzeba brać zawsze ostatnią roczną, ale chciałem zapytać o rzeczy, które mogą was podzielić i one nie są spójne z tym, co Szymon Hołownia mówi. Mianowicie pierwszy przykład z brzegu mogłoby się wydawać, że to powinno was połączyć, a jednak nie łączy, bo Szymon Hołownia mówi o jawnym rozdziale Kościoła od państwa, a PSL-owi tak nie do końca ten rozdział pasuje.
Tak, ponieważ my jesteśmy typową partią chrześcijańską o bardzo mocnych korzeniach. Natomiast pytanie, w jakim obszarach mielibyśmy mówić o tym rozdziale, bo jeżeli dzisiaj patrzę, co się dzieje w polskich szkołach, ile dzieci chodzi na religię, jak dużo się wypisuje z tej religii, jaki jest poziom religii w szkołach, to czasami sam siebie pytam, czy nie lepiej było, jak ta religia była przy kościele w salce katechetycznej.
No ale na przykład tak, niestety, Szymon Hołownia mówi o tym, że należy zrezygnować z kapelanów takich instytucji jak Krajowa Administracja Skarbowa na przykład.
A po co tam te osoby, panie redaktorze? Ja rozumiem, szpitale, hospicja, długoterminowa opieka paliatywna, czy jakieś zole, jak najbardziej tak. Ale w instytucjach, które mają całkowicie inną rzecz do spełnienia, a w żaden sposób nie są związane z osobami cierpiącymi, czy to ma sens? Po co to jest stworzone? Czyli... Po to tylko, żeby... Tu jest, ja jestem blisko mi do takiego myślenia.
Czyli panie jednak bliżej do Szymona Hołowni.
Znaczy bliżej mi do takiego... To podejście też ewoluuje. Niech pan, panie redaktorze, zobaczy, co się stało, jak Kościół się zakochał w polityce, ile osób zostało w kościołach. I najgorsze to jest to, ja nad tym bardzo ubolewam, że te osoby nie wrócą do kościoła. A dwa, że młodzi w ogóle nawet nie myślą, żeby do tego kościoła pójść. To jest przykre.
I tutaj musimy dzisiaj postawić kropkę. Jarosław Rzepa, zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był moim waszym gościem w poniedziałek. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.